7.16 w Warszawie, 23.16 w Los Angeles i teraz zobaczymy, czy Franek Lewanowicz jest, czy go nie ma. Dzień dobry, Franek.
Zobaczymy. Jestem? Słychać mnie?
Słychać cię fantastycznie. Jest pewien pogłos, ale go wyrzucimy niedługo. Ten pogłos może płynąć z tego, że słuchasz jednocześnie radia, a być może z jakiegoś innego powodu. Nieważne, opowiadaj, co w czasach kwarantanny dzieje się w Kalifornii.
Generalnie to jest zabawne to, że pada deszcz cały czas. Tak jakby miasto było smutne i pomagało obywatelom nie wychodzić z domu. Od kiedy zostało ogłoszone, że nie można wychodzić z domu, to cały czas pada. Ludzie panikują, kupują, sklepy są kolejki po 3 godziny, żeby kupić jedzenie. Największa niewiadoma jest taka, dlaczego ludzie kupują papier toaletowy, bo nie ma go w ogóle, to jako pierwsze dobro się skończyło. Handlują ludzie tym papierem w garażach, sprzedają go 2-3 razy drożej. Kompletnie jest niezrozumiałe. Może wy w Polsce wiecie, dlaczego ten papier tak schodzi toaletowy, bo to jest naprawdę niezrozumiałe. Ja się na przykład odżywiam wyłącznie w fast foodach, bo nie mam jak kupić jedzenia, bo zawsze są takie kolejki, więc najłatwiej mi podjechać do McDrive'a i w McDrive'ie sobie zjeść jedzenie. Nie ma takich zakazów, że nie można wychodzić z domu, natomiast jest mocne zalecenie, żeby nie wychodzić z domu. Ludzie mocno panikują, szkoły są zamknięte. Benzyna jest bardzo tania, ale to chyba z innego powodu. Korków nie ma. Można miasto przejechać w 30 minut, a normalnie się w 1,5 godziny, a nawet 2 przejeżdża. I jest, dużo się dzieje bardzo. Jest ciekawie przede wszystkim. Mi się to podoba, bo się dużo dzieje, bo jest aktywnie. Natomiast też pomagamy ludziom starszym, którzy mają 60 lat, są starsi, to na przykład u nas w budynku. Oni mają pomoc taką, że ludzie jeżdżą do sklepów za nich i przywożą im jedzenie na przykład.
Ale powiedziałeś, że dużo się dzieje. Co może się dziać? Mówisz, miasto puste, ludzie się boją, stoją w kolejkach. To co masz na myśli, mówiąc, dużo się dzieje?
Na przykład Trader Joe's, to jest taki sklep spożywczy, ma rekordowe obroty i zatrudnia teraz 1000 nowych pracowników, tylko i wyłącznie w Kalifornii. Pracownicy dostają premię za to, chodzą do pracy, narażają trochę swoje zdrowie. Z kolei na przykład też mocno ludzie walczą o to, żeby jakoś zarobić na tym pieniądze. I jednak tutaj to widać, że ludzie kombinują. Od takich garażowych wyprzedaży po nawet rządowe sprawy, bo tutaj mocno jest wojna między demokratami a republikanami teraz o tego wirusa. Oskarżają siebie jedna strona drugą. Między innymi teraz Trumpa oskarżają o to, że on chce wykupić szczepionkę na koronawirusa dla siebie, dla własnego zysku. Albo że firma syna, jego córki, męża Jareda Kushnera, Oscar Health, testy robi i że to też robią. Z kolei demokraci rzucają pomysłami, żeby dawać teraz $2000 każdemu obywatelowi USA po to, żeby kupować głosy. No ale tutaj słyszałem, że o tym przed chwilą mówiliście w wiadomościach.
O tym, że Donald Trump został kandydatem Partii Republikańskiej. A co się mówi, jak się odczuwa ten potencjalny kryzys, takie zdenerwowanie finansowe wśród twoich kolegów, wśród Amerykanów?
Generalnie myślę, że jest jeden taki duży problem, który duże imprezy masowe i duże kontrakty się anulowały. I przez to mniejsze firmy, które tutaj na przykład znajomi moi prowadzili jakieś agencje, to musieli zwolnić wszystkich pracowników, bo ich kontrakty zostały anulowane i po prostu zostali bez przychodu, więc woleli zwolnić ludzi. I to myślę, że to się powoli będzie odbijało na tych osobach, no bo jeżeli jest jakaś impreza masowa, która była warta $1 miliard i nagle ona nie odbędzie, no to ten $1 miliard jakoś na tych obywateli się roznosi. Więc to może jeszcze tego nie odczuwać, tylko panikę na giełdzie widać, bo generalnie na giełdzie spadło tyle, ile od początku, na początku jak Trump został prezydentem, to było głośno o tym, że dzięki niemu duży bardzo był wzrost na giełdzie. To od momentu koronawirusa, od tygodnia, cały jego zysk wyparował. Jest zerowy. Jakby od kiedy, jest tak samo, jak on został prezydentem. Teraz indeksy na giełdzie.
Już aktorzy, którzy mieszkają i chcą robić karierę w Hollywood, zostają w domach, już tracą pracę, już widać, jak podejmują inne prace, na przykład w tym sklepie, o którym mówiłeś?
Aktorzy nie, chociaż aktorzy najbardziej lubią się afiszować tym, że coś im się dzieje, albo że nie kupili masek. Natomiast aktorzy najmniej to odczuwają. Bardziej to odczuwają. Muszą tutaj żyć z miesiąca na miesiąc, a jednak w Kalifornii jest dużo takich osób, które naprawdę żyją z miesiąca na miesiąc i nie mają na przykład jak zapłacić czynszu. I to są takie problemy, które zacznie się odczuwać bardzo niebawem. To samo się stało, jak było de facto parę miesięcy temu, pół roku temu, jak Trump ogłosił coś takiego, że wstrzymali publiczne prace dla pewnego sektora, jak była kłótnia o mur, który mieli wybudować w Meksyku, to też był problem, dlatego że ludzie nie mieli jak zapłacić z miesiąca na miesiąc za koszty. I firmy prywatne, tak jak Amazon, musiały się zrzucać i dawać ludziom jedzenie za darmo. Wtedy była taka akcja. I za chwilę to znowu może być coś takiego, bo naprawdę ludzie żyją tutaj z miesiąca na miesiąc.
A jak giganty informatyczne się zachowują, jak Google, jak Facebook?
Chyba coś przerwało.
Tego pytania Franek Lewanowicz nie usłyszał. Może i dobrze, bo zostanie coś nam na następne połączenie. Studio Los Angeles, jak Państwo słyszeli, działa. Franek Lewanowicz w kwarantannie, więc będzie występował w radiu. Działa też Studio Kijów, Studio Dublin, Studio Londyn, Studio Bejrut. To są te studia, które dla Państwa nadają i mówią o najnowszych i najświeższych informacjach ze świata. My mamy studio wewnętrzne, studio zewnętrzne. Teraz słuchają Państwo Poranka Wnet, a w nim piękna włoska piosenka. Jest godzina 7:26. Kontynuujemy rozmowę ze studiem Los Angeles. Jeśli to jest możliwe, Franek Lewanowicz w studio. Zadałem ci pytanie na temat gigantów informatycznych. Co tam się dzieje? Czy tam ludzie pracują? Czy też pracują zdalnie? Czy też zakończyli pracę?
Dzień dobry jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać znowu. Jeżeli chodzi o gigantów technologicznych, to mamy home office. Wszyscy pracują z domów i proszą, żeby ludzie nie przychodzili do pracy. Jest taka dyrektywa, żeby nie przychodzili do pracy i wszyscy z domów.
To jest takiej odpowiedzi właściwie można było się spodziewać. Mówiłeś o szczepionkach, mówiłeś o Donaldzie Trumpie, mówiłeś o tym, że żywisz się tylko fast foodami, bo kolejki po raz pierwszy w życiu poznali Amerykanie.
Tak, to może nie tylko, bo tak trochę przesadzam, ale dużo łatwiej się żywić fast foodem niż stać w kolejkach 3-godzinnych, bo jeszcze godzinę przed otwarciem sklepu już stoją ludzie z wózkami, żeby kupować papier toaletowy
i
jedzenie.
Czy udaje ci się pojeździć na rowerze, czy udaje ci się pójść na spacer i pospacerować, patrząc na ocean spokojny?
Robię coś, czego nigdy bym nie mógł zrobić tylko w takiej sytuacji jak teraz. Jeżdżę samochodem pustymi autostradami i jest super. Normalnie są zakorkowane i nie ma przyjemności z jazdy, a teraz jest to taki unikatowy moment, żeby skorzystać z takiej okazji.
Teraz skorzystasz z okazji i pójdziesz spać, bo u ciebie jest godzina 23:28, w Warszawie 7:28. Franek Lewanowicz, Studio Los Angeles. Dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję. Miłego dnia wszystkim i trzymajcie się bezpiecznie.
Tak, próbujemy. www.wnet.fm. A przy telefonie Jerzy Bielewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I teraz wiadomości. Koronawirus, a światowe giełdy i światowa gospodarka.
No, światowe giełdy oczywiście są niespokojne, nic nie zmieni tego faktu, dopóki nie wygramy z wirusem. Po prostu tak będzie. Wirus najpierw przetoczył się przez Chiny, trafił do Europy, ją sparaliżował, a teraz zaczyna się zniszczenie w Stanach Zjednoczonych. Dopóki wirus w Europie i w Stanach Zjednoczonych robi to, co robi, to giełdy będą spadały po prostu. Nie tylko będzie duża zmienność, ale też duże spadki.
Te spadki są nie tylko na giełdach, bo przy okazji koronawirusa traci realna gospodarka, bo zatrzymała się może nie produkcja jeszcze wielkich zakładów, choć w niektórych przypadkach tak, jak przemysł, nie wiem, samochodowy, nie ma rynku zbytu na samochody, bo ludzie zaczęli myśleć o tym, co będzie jutro i nie chcą teraz kupować takich dóbr, które można mieć, ale o których można pomyśleć, że będzie się je miało w przyszłości. Jest lekarstwo.
To mało powiedziane, że po prostu gospodarka stanęła w takich krajach jak Chiny przez długi czas, czy teraz Włochy, Hiszpania i inne kraje w sumie europejskie. Nawet my, chociaż nie mamy wiele przypadków zarażeń w Polsce, to jednak gospodarka stoi. Poza tymi działami gospodarczymi, które muszą pracować, czyli dostawy prądu muszą trwać, dostawy żywności muszą trwać. Natomiast usługi, tak jak w innych krajach, przecież wszystko jest pozamykane, więc nie działają. No, najlepszym przykładem, oczywiście najbardziej znanym, jest przemysł lotnictwo, linie lotnicze, przemysł lotniczy. Wygląda na to, że na wiele miesięcy dalej samoloty nie będą latać, ludzie nie będą chcieli ruszać w podróż, raczej będą woleli pozostać w domu, żeby nie narażyć się na zachorowanie. I to jest kluczowa różnica między tym, co działo się w 2008, a teraz. Teraz priorytetem nie jest ratowanie instytucji finansowych i banku, teraz priorytetem jest człowiek. Także dopóki nie wygramy z koronawirusem, to gospodarka będzie traciła.
Ale jest przygotowywane są, czy nawet niektórzy premierzy czy prezydenci ogłaszają już programy ratunkowe i jest podobnie jak reakcja podobna jak w 2008 roku, to znaczy jak możemy uratować? No możemy uratować gospodarkę tylko rozdając pieniądze, w związku z a żeby je rozdać, to trzeba je mieć.
Wczoraj prezydent Trump ogłosił, że Ameryka będzie zrzucała pieniądze z helikopterów. Tak, po prostu każdy obywatel amerykański otrzyma w ciągu dwóch najbliższych tygodni czek, jeszcze nie wiadomo, czy to będzie 1000, czy to może 2000 dolarów. No ale tak, jeśli nie ma pracy, nie chodzi do pracy, no to dostanie od rządu właśnie te pieniądze z helikoptera. Dokładnie pieniądz z helikoptera. Hongkong też to zrobił w styczniu. Inne kraje rozważają, prezydent Trump to zapowiedział, że to oczywiście...
Ale czy, moment, to zatrzymajmy się przy tym twierdzeniu, bo to jest bajka, to jest przenośnia, której użył prezydent Trump, żeby powiedzieć, że do każdego dojdzie. Czy to jest realny helikopter i realne czeki, które będą spadać z nieba?
Jeszcze tak dobrze nie będzie. To będą czeki, które trafią do Amerykanów. A dlatego pieniądze z helikoptera, bo te pieniądze pochodzą z banku centralnego. Bank centralny ogłosił, że programy luzowania monetarnego, czyli do druku pieniądza. Ten pieniądz trafia do rządu, bo rząd, to nie jest takie proste, ale upraszczając, rząd wydaje dużo obligacji, zadłuża się, a te pieniądze przekazuje na przykład obywatelom lub też małym i średnim biznesom, a jeszcze w dłuższym okresie też będzie musiał ratować te największe amerykańskie firmy, które też przecież sprzedaż im siada, poza oczywiście no, sieciami, które handlują żywnością, czy nie wiem, czy sieciami, czy firmami internetowymi, które też mogą korzystać na tej sytuacji. Sądzę, że taki Netflix to w tej chwili ma bardzo, bardzo dużo oglądających, więc też korzysta z tej sytuacji. Są na pewno przegrani zwycięzcy, chociaż brzmi to źle, to tak jest. No, dochodzi do spekulacji olbrzymich. Takim najlepszym przykładem jest złoto, które w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia właściwie spadło o $250 cena złota.
Co jest fenomenem, który w jaki sposób się tłumaczy?
No, przede wszystkim to są kontrakty na złoto, więc jeśli złoto zaczyna spadać, cena złota zaczyna spadać, bo ludzie potrzebują płynności, ci inwestorzy, czy spekulanci, czy traderzy potrzebują płynności, a to jest najbardziej płynne, złoto jest najbardziej płynnym takim towarem, czyli szybko można sprzedać. Dlatego potrzebują płynności, bo ponoszą straty na przykład na obligacjach albo na akcjach. Inną przyczyną może być to, że klienci takich funduszy inwestycyjnych wycofują swoje pieniądze, więc fundusze muszą spieniężyć jakieś aktywa, a złoto jest najłatwiej spieniężyć. Poza tym jest wielu inwestorów, którzy inwestują w kontrakty. Jak cena zaczyna spadać, to trzeba dopłacić do depozytu albo zlikwidować pozycję. Więc to też jest, akceleruje się ten spadek złota. Innym przykładem jest ropa naftowa. No tutaj macho man, pan Putin, postanowił wykorzystać sytuację z koronawirusem i ze spadkiem popytu do wojny handlowej na rynku ropy. Amerykanie się bronią. Prezydent Trump ogłosił, że amerykańska będzie zwiększał rezerwy ropy, czyli będzie kupował na wewnętrznym rynku ropę u siebie. Arabia Saudyjska, która podjęła rękawice i w tej chwili atakuje, wręcz chce przejąć rynek europejski od Rosji. W tej chwili, tak jak ceny, które my widzimy na naszych ekranach komputerów, na Brent czy WTI, to te ceny realne są jeszcze niższe, często nawet o $10 za baryłkę, bo Arabia Saudyjska chce za wszelką cenę sprzedać jak najwięcej na rynku europejskim. Wygląda na to, że nawet Brent będzie niedługo tańszy niż amerykańska ropa. To się zdarza bardzo rzadko w historii. Więc i tutaj warto powiedzieć, że poza tymi zagrożeniami politycznymi, jak Rosja czy Turcja, która postanowiła rzucić na granicę z Unią Europejską imigrantów zarobkowych, są też olbrzymie zagrożenia finansowe. Takie same jak w 2008 roku. Polski rząd, polskie instytucje nadzoru powinny bardzo, bardzo w tej chwili pilnować, żeby nie dochodziło do transferów kapitału za granicę. Bo te firmy, zarówno finansowe, jak banki, które działają na naszym rynku, ale też na przykład firmy energetyczne, które są w kłopotach, mogą drenować nasz rynek, żeby ratować swoje operacje w domu, więc to jest olbrzymie zagrożenie w tej chwili i trzeba na nie zwrócić uwagę, dokładnie tak jak w 2008 roku.
A jak wygląda giełda warszawska?
No, giełda warszawska spada, bardzo spada. Już w tej chwili jesteśmy poniżej, tak jak ostatni raz sprawdzałem, poziomu giełdy w 2008 roku. Po tych spadkach w 2000 jeszcze jesteśmy niżej, czyli cofamy się do poziomów z 2007, z 2006 i tak będzie, dlatego że nie jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, bo spada wartość złotego i w związku z tym ryzyko na exchange rate, na wymianie waluty jest tak duże, że ten pieniądz z zagranicy nie dociera do giełdy warszawskiej.
A dlaczego spada wartość złotego?
No, to jest miara ryzyka, jakie jest na rynku.
Ale to ryzyko nie jest większe w Warszawie niż we Frankfurcie czy w Nowym Jorku.
Panie Krzysztofie, Niemcy, a zwłaszcza Japonia, Stany Zjednoczone mają bardzo rozwinięty sektor finansowy, dużo funduszy emerytalnych, dużo funduszy inwestycyjnych. Ich siła na rynku pieniądza jest o wiele większa niż Polski, no bo my mamy praktycznie w zarodku ten sektor finansowy. Nie mamy tak dużo pieniędzy w funduszach emerytalnych. Na przykład dlaczego jen, wartość jena japońskiej waluty rośnie, kiedy tam bywają bardzo duże napięcia geopolityczne? Dlatego, bo ten jen wraca z zagranicy do Japonii i to powoduje wzrost jego wartości. Więc my nie jesteśmy Japonią, która ma przeolbrzymie fundusze emerytalne i olbrzymi rynek finansowy. Nie jesteśmy Ameryką. No i niestety tą naszą łódeczkę walutową polskiego złotego trochę rzuca. Ale to jest korzystne w tej chwili. W mojej ocenie akurat to jest to, o co nam chodzi, żeby w takich chwilach przełomu jednak mieć swoją własną walutę i na przykład nasze towary, żywność może zawojować Europę. U nas epidemia może przejść łagodnie, natomiast we Francji, we Włoszech, w Niemczech, jeśli będzie to natężenie epidemii, pandemii większe, no to nasi rolnicy mogą podtrzymywać rynek żywności w Europie.
O tym będzie jeszcze okazja na pewno porozmawiać. Teraz o decyzjach. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę procentową o 0,5%. Nie wiem, co to oznacza, dlaczego to zrobiła i jaki będzie efekt tego?
No to jest to, co robią wszystkie banki centralne. W tej chwili obniżki stóp procentowych, programy luzowania monetarnego czy podtrzymywanie systemu bankowego poprzez ułatwianie bankom, zachęcanie banków do udzielania pożyczek firmom. Odraczanie, z kolei banki mogą odraczać, robić tak zwane wakacje kredytowe, co też ma miejsce w Polsce. To jest taki łańcuszek. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby zwielokrotnić siłę pieniądza na ratowanie gospodarki tej realnej, na te pieniądze z helikoptera i na ratowanie firm, być może powstanie fundusz. Do tego funduszu wpłaci rząd amerykański na przykład 10 miliardów dolarów i na podstawie tych 10 miliardów amerykański Fed doda 500 miliardów i te pieniądze będą taką pulą na przykład, żeby podtrzymać rynek obligacji korporacyjnych.
Jest tak, jak ktoś studiuje ekonomię, jest na pierwszym roku, a nawet w szkole średniej, gdy są lekcje ekonomii, no to twierdzenie podstawowe to jest takie, że budżet powinien być zrównoważony, że trzeba uważać na to, żeby nie było pustego pieniądza, bo to powoduje inflację, to powoduje zło w gospodarce. Tymczasem, jak tak sobie popatrzymy, no to...
Panie Krzysztofie, to jest zupełnie inna... sytuacja. Jest zupełnie inna sytuacja. Ja w listopadzie przewidywałem kryzys finansowy i recesję w strefie euro, w Europie. Wojnę na rynku ropy. Nawet strzeliłem się z ceną 35 dolarów za baryłkę. Taka była cena po pierwszym tym fali spadków na ropie. Gospodarka już wtedy była zła. Koronawirus to jest zupełnie co innego.
To jest
tutaj,
właśnie,
żeby
to jest
ratować,
właśnie,
to jest ratować ludzi. W mojej ocenie to jest uzasadnione wydatki i tutaj budżet państwa czy do dróg pieniądza się naprawdę nie liczy. Liczy się to, żeby ta epidemia nie zebrała śmiertelnego żniwa. To, co się dzieje we Włoszech, to jest bardzo realne. Nie jest wydumane, bo to, pojawia się wiele teorii spiskowych. To, co się działo w Chinach, było bardzo realne. To dochodzi do olbrzymich tragedii ludzkich, gdzie ludzie po prostu umierają bez pomocy. Więc politycy mają tego świadomość, że mogą stracić wiele, jeśli czy bankierzy, bankowcy, jeśli nie otworzą sakwy, nie otworzą kasy.
Co do tego, nie ma wątpliwości, że należy ratować człowieka, że należy pomagać ludziom, że takie są obowiązki, obowiązki państwa, tylko tyle, że to się przełoży. Tak, to znaczy, żyjemy w nowej rzeczywistości, czy zaczniemy żyć w nowej rzeczywistości gospodarczej po tym wszystkim, to też trzeba powiedzieć.
Dokładnie, tak jest, dokładnie. Tak jak ja, jak przewidywałem tą recesję, to też reperkusje tej recesji, mówię o reperkusjach, na przykład mówiłem o tym, że najprawdopodobniej w przypadku wojny handlowej Putin straci władzę w Rosji. W tych moich listopadowych przewidywaniach sądziłem, że to będzie październik i że wtedy rubel bardzo zleci, nie będzie miał na pieniędzy na programy socjalne i że straci władzę. Więc reperkusje będą olbrzymie. Chociażby to, że ten kryzys spowoduje to, że coraz bardziej ujemne są stopy procentowe.
Co zresztą było, ojcowie ekonomii by zdziwili się, gdyby dowiedzieli się, że są gdzieś ujemne stopy procentowe. Zadam na zakończenie tej rozmowy, bo Jerzy Bielewicz obserwuje po prostu to, co dzieje się w świecie gospodarczym. Dzisiaj najprawdopodobniej poznamy program rządu. Też poprosimy Jerzego Bielewicza o komentarz, ale czy to jest to pytanie z tezą, czy nie jest tak, że koronawirus pozwolił dał politykom oddech finansowy, tak na dobrą sprawę, bo można podejmować, ponieważ jest sytuacja zagrożenia, można podejmować takie decyzje, jakby chcieli podejmować, gdyby nie było koronawirusa, a nie mogli podejmować, bo go nie ma, nie było.
No właśnie, ja nawet napisałem taki tekst właśnie związany z tymi moimi przewidywaniami z listopada, że koronawirus przyspieszył pewne procesy. I tak właśnie jest. No niestety, faktycznie po tym, jak uporamy się z epidemią, ten nasz świat, zwłaszcza finansowy, może być zupełnie inny.
I będziemy o tym na pewno państwu opowiadać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Przed Jerzym Bielewiczem i przed nami długi dzień. Dzisiaj jest 18 marca, środa, na zegarze godzina 7:47. To może posłuchamy zespołu 2+1.